Anonimowi alkoholicy.
Rozdział 5. Jak to działa? Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy z natury swojej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśnicy. To nie ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Z natury swej nie są zdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie, których cierpienie wypływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość wobec siebie. Historie naszych zmagań opublikowane w tej książce ukazują w ogólnych zarysach, kim byliśmy, co się z nami stało i jacy jesteśmy obecnie. Jeżeli czytelnik tej książki poweźmie decyzję, że pragnie tego, co my w AA posiadamy i że gotów jest uczynić wszystko, aby ów cel osiągnąć, wtedy już jest przygotowany do postawienia pierwszych kroków. Przy stawianiu niektórych z nich towarzyszyło nam wahanie. Sądziliśmy, że potrafimy znaleźć łatwiejszą, łagodniejszą drogę, ale nie potrafiliśmy. Pozostaje nam zatem prosić was, bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas przez jakiś czas bezskutecznie usiłowali trzymać się starych przekonań. Musimy pozbyć się ich całkowicie. Pamiętajmy przy tym, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnym i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej pomocy. Ale na szczęście jest ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszystkie potrzebne zasoby sił. Tym kimś jest Bóg. Obyś znalazł go teraz. Stosowanie półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle w punkcie wyjściowym. Prosiliśmy Boga z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę. A oto kroki, które sami stawiamy i które są proponowanym przez nas programem zdrowienia. Pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem. Drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Trzeci. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. Czwarty. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Piąty. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Dziewiąty. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Dziesiąty. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Jedenasty. dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. 12. Przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Na początku wielu z nas, alkoholików, przeraziło się: cóż to za rygor? To przecież niewykonalne. Nie upadajcie jednak na duchu. Nikt z nas nie był w stanie idealnie dostosować się do tych zasad. Nie jesteśmy świętymi. Rzecz w tym, że naszym pragnieniem jest rozwój duchowy w wyznaczonym kierunku. Zasady wypracowane przez AA są jedynie wytyczną dla ogólnego rozwoju. Chodzi nam bowiem o postęp duchowy, a nie o duchowy ideał. Opis alkoholika, rozdział poświęcony niewierzącym oraz nasze osobiste doświadczenie przed i po prowadzą do trzech ważnych wniosków. A. Że byliśmy alkoholikami, niezdolnymi do kierowania własnym życiem. B. Że prawdopodobnie żadna ludzka siła nie mogłaby uwolnić nas od alkoholizmu. C. Że tylko Bóg może to uczynić i uczyni, gdy się do Niego zwrócimy. Zyskując owo przekonanie, jesteśmy na etapie trzeciego kroku, to znaczy podejmujemy decyzję oddania naszej woli i naszego życia w ręce Boga, takiego, jakim Go sami pojmujemy. Co przez to rozumiemy i jak mamy postępować? Po pierwsze, musimy dojść do przekonania, że błędne jest opieranie życia na naszej własnej woli. Nawet przy najlepszych chęciach znajdziemy się bowiem nieuchronnie na kursie kolizyjnym z inną istotą ludzką lub losem. Większość ludzi usiłuje żyć na własny rachunek, bez niczyjej pomocy. Taki człowiek zachowuje się jak aktor, który usiłuje zaaranżować całe przedstawienie na swój sposób, zarówno światła, balet, scenografię, jak i resztę artystów. Gdyby tylko owe wysiłki zmaterializowały się, gdyby tylko inni artyści zachcieli postępować według jego życzeń, widowisko byłoby wspaniałe. Wszyscy, łącznie z nim samym, byliby zadowoleni. Życie byłoby cudowne. Taki człowiek w swoich wysiłkach dokonuje czasem najwyższych wyrzeczeń. Potrafi być uprzejmy i uważający, cierpliwy, szczodry, nawet skromny i pełny poświęcenia dla innych. Z drugiej strony może też okazać się chciwy, egocentryczny, samolubny i nieuczciwy. Na ogół jednak, jak to bywa z większością ludzi, nie jest ani idealny, ani też kompletnie zły. Cóż zazwyczaj się dzieje? Przedstawienie nie toczy się dobrze. Nasz bohater jest przekonany, że zasługuje na coś lepszego. Postanawia więc dołożyć większych starań. Przy najbliższej okazji staje się jeszcze bardziej wymagający albo bardziej czarujący, zależnie od sytuacji. Ale owo przedstawienie na scenie życia nie rozwija się nadal po jego myśli. Przyznając, że być może jest w tym część jego winy, nadal jest przekonany, że główna wina leży po stronie innych. Kolejno rozwija się w nim uczucie gniewu, potem złości, wreszcie popada w stan współczucia dla siebie samego. Jaka jest główna przyczyna takiego stanu rzeczy? Czyż ów człowiek nie jest w rzeczywistości egoistą, nawet wtedy, gdy stara się być uprzejmy wobec innych? Czy nie jest ofiarą złudzenia, że mógłby osiągnąć zadowolenie i szczęście, gdyby tylko potrafił swym otoczeniem właściwie pokierować? Czy dla wszystkich zaangażowanych w jego grę nie jest ewidentne jego egoistyczne pragnienie? I czyż jego sposób postępowania nie wywołuje u innych prób odwetu, połączonych z chęcią wykorzystania sytuacji dla siebie? Czyż nie jest on zatem, nawet w swoich najlepszych intencjach, raczej sprawcą zamieszania i nieporozumienia niż harmonijnego współdziałania? Nasz aktor jest skupionym na sobie egocentrykiem, jakbyśmy go dzisiaj określili. Przypomina emerytowanego biznesmena, który zimą wygrzewa się w słońcu Florydy, narzekając na upadek ducha narodowego. Księdza, który ubolewa nad grzechami XX wieku. Polityka i reformatora, którzy są pewni, że świat byłby utopią, gdyby reszta ludzi zachowywała się zgodnie z ich oczekiwaniami. Kryminalistę włamywacza, który wierzy w to, że społeczeństwo go skrzywdziło. Albo alkoholika, który przepił wszystko i jest zamknięty w miejscu odosobnienia. Czy większość z nas, wbrew wszelkim fałszywym protestom, nie koncentruje się na sobie, swoich urazach i użalaniu się nad losem? Egoizm, egocentryzm, koncentracja na samym sobie. To właśnie jest, jak sądzimy, zasadnicze źródło naszych kłopotów. Powodowani tysięcznymi lękami, fałszywymi wyobrażeniami, różnymi odmianami samolubstwa i rozczulania się nad sobą, krzywdzimy innych ludzi, a oni odpłacają nam tym samym. Czasami wydaje się, że ludzie ranią nas bez powodu, bez żadnej prowokacji z naszej strony. Niezmiennie jednak doszukujemy się wydarzenia w przeszłości, które upoważniło tego kogoś do wyrządzenia nam przykrości. A więc nasze kłopoty, jak stwierdzamy, w zasadzie pochodzą od nas samych. Powstają w nas. Alkoholik jest krańcowym przykładem upartego szaleńca, choć zwykle on sam tak o sobie nie myśli. A więc my, alkoholicy, musimy przede wszystkim wyzbyć się egoizmu. Musimy tego dokonać za wszelką cenę, gdyż inaczej egoizm zabije nas. Bóg dopomoże nam w tym. Jakże często wydaje się być wprost niemożliwością wyzbycie się egoizmu bez Jego pomocy. Mimo że wielu z nas miało w sobie dostatecznie dużo zasad moralnych i przekonań filozoficznych, to nie potrafiliśmy według nich żyć. Nie byliśmy również w stanie własnymi siłami pozbyć się egocentryzmu. Potrzebna była nam pomoc Boga. Jak naszym zdaniem należy podejść do tego zagadnienia? Przede wszystkim musimy skończyć udawać wszystko wiedzącego Boga. Następnie musimy uznać, że w tym dramacie życiowym Bóg ma być odtąd naszym drogowskazem. On jest przywódcą, my zaś Jego podwładnymi. On jest Ojcem, my Jego dziećmi. Wiele sprawdzonych i wielkich idei charakteryzuje się prostotą. Również ta koncepcja była kamieniem węgielnym pod nowy łuk triumfalny, przez który my, alkoholicy, przeszliśmy do wolności. Kiedy więc szczerze podjęliśmy decyzję przyjęcia takiej postawy wobec naszego problemu, nastąpiły niezwykłe wydarzenia. Odtąd mieliśmy nowego pracodawcę. Będąc wszechmocną potęgą, zaspokajał nasze potrzeby pod warunkiem, że pozostawaliśmy w bliskiej z nim łączności i wypełnialiśmy właściwie nasze obowiązki wobec niego. Mając taki punkt oparcia, coraz mniej uwagi poświęcaliśmy sobie, swoim małym planom i projektom. Znacznie bardziej skupialiśmy się na naszym wkładzie dla ogólnego dobra. W miarę jak odczuwaliśmy nową, napełniającą nas siłę, w miarę jak czerpaliśmy zadowolenie ze spokoju ducha i odkrywaliśmy, że możemy stawić czoło życiu w świecie wypełnionym Jego obecnością, nagle pozbyliśmy się strachu przed dniem dzisiejszym, jutrzejszym i wszystkimi następnymi. Odrodziliśmy się na nowo. Znaleźliśmy się na etapie trzeciego kroku. Wielu z nas zwróciło się do naszego Stwórcy, takiego, jakim go każdy z nas osobna pojmuje, ze słowami: Boże, ofiaruję siebie Tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoją wolą. Uwolnij mnie ode mnie samego, żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twej potęgi, miłości i Twego pojmowania dróg życia. Dopomóż mi, abym zawsze spełniał Twą wolę. My, alkoholicy, długo zastanawialiśmy się, zanim postawiliśmy trzeci krok. Musieliśmy wpierw upewnić się, czy jesteśmy gotowi całkowicie oddać się Bogu. Stwierdziliśmy również, iż bardzo pożądane jest, abyśmy stawiali ten duchowy krok razem z osobą, która nas rozumie, jak żona, najlepszy przyjaciel czy duchowy doradca. Jednak o wiele lepiej jest spotkać się z Bogiem samotnie niż w towarzystwie osoby, która nie ma pełnego zrozumienia Jego istoty. Słowa, jakich używamy w czasie naszych prób nawiązania kontaktu z Bogiem, są oczywiście sprawą naszego wyboru. Chodzi o to, by wyrażały właściwe nastawienie i wypowiadane były bez zastrzeżeń. To tylko początek drogi, ale jeśli powzięty zostanie z całą uczciwością i pokorą, rezultat widoczny jest natychmiast. Następnie podjęliśmy dalsze energiczne działania, których pierwszym etapem było uporządkowanie spraw osobistych. Wielu z nas nigdy przedtem nawet nie usiłowało tego robić. Nasza decyzja w tej mierze, aczkolwiek niezbędna, nie przyniosłaby trwałych skutków, gdyby nie towarzyszył jej natychmiastowy wysiłek mający na celu usunięcie z nas wszystkiego, co hamowało nasz rozwój. Alkohol jest bowiem tylko symptomem naszej choroby. Musieliśmy zatem dotrzeć do jej istotnych przyczyn i warunków, które sprzyjały jej rozwojowi. Dlatego rozpoczęliśmy od dokonania osobistego rozrachunku. To czwarty krok na naszej drodze. Przedsiębiorstwo, które nie sporządza regularnie bilansu, zwykle bankrutuje. W handlu taki remanent obrazuje stan posiadania. Jest zatem niezbędny po to, by określić prawidłowo liczbę towarów. Jednym z celów owego remanentu jest ujawnienie przedmiotów uszkodzonych lub nie nadających się do sprzedaży oraz szybkie pozbycie się ich. Jeśli właściciel przedsiębiorstwa chce odnosić sukcesy, nie może sam siebie oszukiwać. Dokładnie to samo robiliśmy z naszym życiem. Nasz obrachunek moralny sporządziliśmy uczciwie. Przede wszystkim odsłoniliśmy nasze wady, które spowodowały wszystkie kolejne niepowodzenia. Przekonawszy się, że to nasz egoizm, przejawiający się na różne sposoby, był przyczyną naszych porażek, dokładnie tę cechę przeanalizowaliśmy. Skłonność do urazy i łatwość popadania w złość to nasz grzech numer jeden. Trwała uraza jest naszym głównym nieprzyjacielem. Doprowadza ona do upadku więcej alkoholików niż jakakolwiek inna przyczyna. Wywodzą się z niej różne choroby naszego ducha, bo przecież byliśmy chorzy nie tylko psychicznie czy fizycznie, byliśmy również schorowani na duchu. Przezwyciężając chorobę ducha, wzmacniamy się jednocześnie psychicznie i fizycznie. Analizując przypadki naszych uraz, niechęci i złości, sporządziliśmy listę osób, instytucji i zasad moralnych, które wprawiały nas w złość, wywoływały niechęć. Pytaliśmy samych siebie o przyczyny tych wrogich uczuć. W większości przypadków okazywało się, że poczuliśmy się dotknięci lub zagrożeni w naszym poczuciu godności, pozycji majątkowej, naszych stosunkach intymnych, włącznie ze sferą seksualną. Stąd też byliśmy rozdrażnieni i wściekli. Na liście naszego osobistego obrachunku umieściliśmy obok nazwiska naszego prześladowcy rodzaj doznanej krzywdy, czy to nasze poczucie godności, czy poczucie bezpieczeństwa, nasze ambicje, stosunki osobiste czy seksualne zostały zagrożone najbardziej. Zwykle byliśmy wobec siebie tak precyzyjni, jak w przytoczonym przykładzie. Osoba, do której żywię niechęć. Pan Brown. Przyczyna. interesuje się moją żoną. Powiedział mojej żonie, że mam kochankę, może zająć moje stanowisko w pracy. Ma to wpływ na moje stosunki małżeńskie, poczucie godności, strach, stosunki małżeńskie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie godności. Osoba, do której żywię niechęć. Pani Jones. Przyczyna. Jest wariatką. Zrobiła mi afront. Oddała męża do zakładu leczniczego z powodu pijaństwa. On jest moim przyjacielem. Plotkarka. Ma to wpływ na moje stosunki osobiste. Poczucie godności, strach. Osoba, do której żywię niechęć. Mój pracodawca. Przyczyna. Jest zbyt wymagający, niesprawiedliwy, apodyktyczny. Grozi mi zwolnieniem z pracy za pijaństwo i sfałszowanie rachunku. Ma to wpływ na moje poczucie godności, zadraśnięta ambicja, strach, zachwianie poczucia bezpieczeństwa. Osoba, do której żywię niechęć. Moja żona. Przyczyna. Brak zrozumienia, zrzędzi, lubi Brauna. Chce, aby na nią zapisać dom i tak dalej. Ma to wpływ na moje poczucie godności, stosunki małżeńskie, poczucie bezpieczeństwa, strach. Uczciwie i dokładnie przeanalizowaliśmy nasze życie. Kierowaliśmy się kompletną uczciwością wobec siebie samych. Kiedy ukończyliśmy skrupulatnie naszą listę, przyjrzeliśmy się jej uważnie. Okazało się, że z naszego dotychczasowego punktu widzenia inni ludzie bardzo często nie mieli racji. Dochodziliśmy do wniosku, że to inni wyrządzali nam krzywdy. My zaś cierpieliśmy z tego powodu i współczuliśmy sami sobie. Ale im bardziej walczyliśmy i staraliśmy się postawić na swoim, tym gorzej układały się nasze sprawy. Tak jak bywa na wojnie, zwycięzca wygrywał tylko pozornie. Nasz triumf był krótkotrwały. To oczywiste, że życie z głęboką urazą i złością prowadzi nieuchronnie do poczucia pustki wewnętrznej i nieszczęścia. Jeśli dopuścimy do takiego życia, to marnujemy te wszystkie godziny, które mogłyby być wartościowe. Szczególnie dla alkoholika, którego nadzieja tkwi w rozwijaniu i pogłębianiu życia duchowego, zachowywanie uraz i złości jest zazwyczaj fatalne. Owe uczucia są dla niego, jak stwierdziliśmy wiele razy, zgubne. Kiedy nosimy w sobie te uczucia, zamykamy się przed światłością ducha. Powraca do nas alkoholowe szaleństwo i zaczynamy od nowa oddawać się pijaństwu. A dla nas picie jest równoznaczne ze śmiercią. Zatem, jeśli chcemy żyć, musimy uwolnić się od uczucia gniewu. Złe nastroje i burze psychiczne są dla nas zgubą. Nawet dla normalnych ludzi są one wątpliwym luksusem. Dla alkoholików są trucizną. Wróćmy teraz ponownie do sporządzonej uprzednio listy, jako że w niej może tkwić klucz do naszej przyszłości. Spójrzmy na nią pod zupełnie innym kątem. Zauważamy teraz, że świat nas przytłaczał, a inni ludzie dominowali nad nami. W takim świecie poczucie doznanych krzywd, rzeczywistych czy urojonych, mogło nas rzeczywiście zabić. Jak mogliśmy się uratować? Zdaliśmy sobie sprawę, że musimy opanować uczucia urazy i złości. Pragnęliśmy pozbyć się ich tak samo jak alkoholu. Ale w jaki sposób to zrobić? Przyjęliśmy następujące założenie. Zdaliśmy sobie sprawę, że ludzie, którzy nas skrzywdzili, byli być może również chorzy na duchu. Jeśli zatem ich zachowanie nam się nie podobało i drażniło nas, przyjmowaliśmy, że są chorzy, podobnie jak i my. Prosiliśmy więc Boga, aby dopomógł nam zdobyć się wobec nich na taką samą tolerancję, jaką okazywaliśmy choremu przyjacielowi. Jeśli ktoś nas obraził, mówiliśmy sobie, to jest chory człowiek, w jaki sposób mógłby mu pomóc? Boże, chroń mnie od uczucia gniewu, bądź wola Twoja. unikamy odwetu i kłótni. Przecież nie traktowalibyśmy chorych ludzi w taki sposób. Takie postępowanie zniweczyłoby szansę bycia pomocnym. Nie jesteśmy w stanie świadczyć pomocy wszystkim, ale z wolą boską możemy okazać uprzejmość i tolerancję każdej ludzkiej istocie. Wróćmy do naszej listy. Puszczając w niepamięć krzywdy doznane od innych, postanowiliśmy skupić się na własnych błędach. W jakich okolicznościach byliśmy egoistami? Kiedy byliśmy nieuczciwi, samolubni lub tchórzliwi? Aczkolwiek zaistniała sytuacja nie wynikła wyłącznie z naszej winy, staramy się udział innych zostawić na boku. Interesuje nas jedynie nasza wina. Przecież sporządzamy własny obrachunek, a nie innych ludzi. Kiedy zatem tylko zauważaliśmy swoje wady, wpisywaliśmy je na listę, którą stale musimy mieć przed oczyma. Przyznając się uczciwie do zapisanych czarno na białym wykroczeń, przejawiamy szczerą wolę poprawy. Zwróćmy uwagę na słowo strach, umieszczone w nawiasach przy nazwiskach pana Brown i pani Jones, pracodawcy i żony. Słowo to w jakiś sposób wiąże się z każdym aspektem naszego życia. To złe, zardzewiałe ogniwo, które spajało całą naszą egzystencję. Rozpoczynało ono cały łańcuch zdarzeń, które ściągały na nas niezasłużone nieszczęścia. Czy jednak my sami nie byliśmy główną ich przyczyną? Czasami wydaje się nam, że strach powinien być traktowany jak kradzież. Powoduje on chyba więcej nieszczęść. Przeanalizowaliśmy nasze uczucia strachu, nawet gdy nie łączyły się one z niechęcią i złością. Zastanawialiśmy się nad ich źródłem. Czyż straciliśmy zaufanie do samych siebie? Niektórzy z nas mieli kiedyś dużo pewności siebie, ale to wcale nie rozwiązywało problemu strachu, ani też żadnego innego. Gdy ta pewność zmieniła się w zarozumialstwo, było jeszcze gorzej. Sądzimy, że znaleźliśmy być może lepsze rozwiązanie. Mamy teraz inne oparcie – ufność i poleganie na Bogu. Zamiast polegać na sobie, ufamy nieskończonemu Bogu. Jesteśmy na świecie po to, aby odegrać wyznaczoną przez Niego rolę. Jeśli w jakiejś mierze udaje się nam postępować tak, jak On by tego chciał i z pokorą polegać na Nim, On pomoże nam ze spokojem stawić czoło nieszczęściom. Nigdy i przed nikim nie usprawiedliwiamy się z naszej zależności od Stwórcy. Możemy śmiać się z tych, dla których wiara w wartości duchowe jest oznaką słabości. Wprost przeciwnie, to jest siła. Od wieków wiara oznacza odwagę. Wszyscy ludzie wiary mają w sobie odwagę. Ufają oni swojemu Bogu. Nie musimy tłumaczyć się z naszej wiary w Boga. Za to pozwalamy, by przez nas ukazał to, czego może dokonać. Prosimy Go, aby pozbawił nas strachu i pokierował nami tak, jak tego chce. I od razu zaczynamy przezwyciężać strach. Przejdźmy teraz do kwestii seksu. U wielu z nas problem ten wymagał gruntownej rewizji. Przede wszystkim jednak staraliśmy się zachować rozsądek. Tak łatwo bowiem w tej dziedzinie stracić umiar. Opinie są w tej mierze skrajne. Bywają wręcz absurdalnie krańcowe. Jedni mówią, że seks to pożądanie niższego rzędu, inni głoszą, że idzie tu o zwykłą, podstawową potrzebę prokreacji. Jeszcze inni, lamentując nad instytucją małżeństwa, wołają o coraz więcej seksu. Są i tacy, którzy twierdzą, że seks jest źródłem większości kłopotów gatunku ludzkiego. Według kolejnego stanowiska seksu jest za mało, a do tego nie jest on odpowiedniej jakości, biorąc pod uwagę jego ważną rolę w życiu człowieka. Jedna szkoła zaleca jałową w smaku dietę, druga chciałaby zaaplikować nam potrawę ostrą i pieprzną. Proponujemy stanąć na uboczu owych kontrowersji. Nie mamy zamiaru odgrywać roli mediatorów. Wszyscy mamy potrzeby natury seksualnej i związane z tym problemy. Nie bylibyśmy ludźmi, gdybyśmy ich nie mieli. Zanalizowaliśmy nasze postępowanie w tej dziedzinie w przeszłości. Kiedy byliśmy egoistyczni, nieuczciwi, kiedy zlekceważyliśmy kogoś, kogo przez to skrzywdziliśmy, czy niesłusznie wywołaliśmy zazdrość, podejrzenia i przykrości, kiedy i jakie popełniliśmy błędy, czy wiemy, jak powinniśmy byli wówczas postąpić. Wszystko to spisaliśmy i uważnie przyjrzeliśmy się tekstowi. W ten oto sposób staraliśmy się wypracować zdrowy i rozsądny model naszego przyszłego intymnego życia. Poddaliśmy ocenie nasze intymne związki, pytając, czy były one kiedyś przejawem naszego egoizmu. Prosiliśmy Boga, aby pomógł nam w ukształtowaniu naszego ideału w tej sferze. Starajmy się pamiętać o tym, że nasz pociąg seksualny jest również darem boskim, więc nie należy go traktować ani lekkomyślnie i egoistycznie, ani też z pogardą i wstrętem. Wszelako, niezależnie od tego, jakie będą nasze w tej dziedzinie ideały, musimy mieć dobrą wolę, aby do nich dorosnąć. Musimy również być gotowi do zadośćuczynienia wyrządzonych krzywd, pod warunkiem wszakże, iż nie spowoduje to nowych krzywd. Słowem, musimy traktować życie seksualne jak każdą inną sferę naszego życia. W naszych medytacjach zwracamy się do Boga z każdą poszczególną sprawą. Jeśli będziemy tego szczerze pragnęli, otrzymamy właściwą odpowiedź. Jedynie Bóg może osądzić naszą sytuację w sferze życia seksualnego. Czasami przezornie jest poradzić się innych, ale pozwólmy, aby Bóg był w tej dziedzinie ostatecznym sędzią. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że tyle samo jest fanatycznych przeciwników seksu, co jego wyuzdanych wyznawców. Dlatego unikamy histerycznych reakcji, jak i stronniczych rad. Załóżmy, że nie możemy sprostać wybranemu ideałowi i spotka nas niepowodzenie. Czyż z tego powodu mamy się upić? Niektórzy tak twierdzą, ale to tylko półprawda. Reakcja zależy od nas i od naszej motywacji. Jeśli żałujemy tego, co zrobiliśmy i uczciwie pragniemy, aby Bóg zmienił nas na lepsze, otrzymamy przebaczenie i zdolność wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Jeśli zaś nie wykażemy żalu, jeśli nasze postępowanie będzie nadal sprowadzać krzywdę na innych ludzi, to wedle naszego głębokiego przekonania znów sięgniemy po alkohol. To nie teoria. Wiemy o tym z wielu doświadczeń. Reasumując, uczciwie módlmy się i prośmy o wskazanie nam idealnego modelu, o opiekę w każdej wątpliwej sytuacji, o trzeźwość umysłu oraz o siłę potrzebną do mądrego postępowania. Jeśli seks przysparza nam problemów, rzućmy się w wir pomocy innym. To pozwoli nam oderwać się od nas samych. W ten sposób uspokoimy silny popęd, któremu poddanie się byłoby cierpieniem. Jeśli przeprowadziliśmy nasz osobisty rozrachunek dokładnie, to sporządzona lista jest długa. Spisaliśmy i przeanalizowaliśmy nasze wady. Zaczęliśmy pojmować ich czczość, pustkę i zgubność, dostrzegać ich niszczycielskie działanie. Zaczęliśmy uczyć się tolerancji, cierpliwości, zrozumienia dla innych. Kierować się dobrą wolą w stosunku do wszystkich, nawet wobec nieprzyjaciół, gdyż patrzymy na nich jak na ludzi chorych. Sporządziliśmy listę ludzi, których naszym postępowaniem skrzywdziliśmy. Zamierzamy te krzywdy w przyszłości naprawić. W książce tej, raz po raz, czytelnik dowiaduje się, że wiara uczyniła dla nas, alkoholików, to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy cię, czytelniku, że Bóg może usunąć wszystko, co oddzielało ciebie od Niego. Jeśli podjąłeś decyzję i rozliczyłeś się ze swych najpoważniejszych braków, zrobiłeś dobry początek, to tak, jakbyś przełknął i przetrawił sporą porcję prawdy o sobie samym.